Namiestnik padł na kolana i ręce wzniósł do góry. Boże wszechmocny, Boże wielki i sprawiedliwy, chwała Tobie na wysokościach. Zachar przerwał mu modlitwę, wpadłszy z przedcieni do izby.
A bywaj, no, detyno!
Zawołał zdyszany.
Wyjdź i obiecnij laskę mirchorodcom, bo chcą chodzić, a jak ujdą, czerń tu wpadnie.
Skrzetuski wyszedł na ganek. Mirchorodcy kręcili się niespokojnie przed domem, okazując nieklamaną ochotę opuścić stanowisko i pierzchnąć gościńcem wiodącym do Czerkas. Strach opanował wszystkich w mieście. Raz w raz nowe oddziały rozbitków nadlatywały jakby na skrzydłach od strony krutej Bałki. Uciekali chłopi, Tatarzy, Kozacy, Grodowi i Zaporoscy w największym pomieszaniu. A jednak główne siły Chmielnickiego musiały jeszcze dawać opór. Bitwa nie musiała być jeszcze zupełnie rozstrzygniętą, gdyż działa grały ze zdwojoną siłą. Skrzetuski zwrócił się ku mirchorodcom.
Za to, jeżeliście strzegli wiernie osoby mojej, rzekł wyniośle,
nie potrzebujecie ucieczką się ratować, gdyż obiecuję wam instancję i łaskę hetmana. Mirchorodcy co do jednego odkryli głowy, a on ujął się pod boki i spoglądał dumnie na nich i na rynek, który pustoszał coraz bardziej. Co za zmiana losu! Oto pan Skrzetuski, niedawno jeniec wleczony za kozackim taborem, stał teraz między zuchwałym kozactwem jako pan między poddaństwem, jako szlachcic między gminem, jako husarz z pancernego znaku między obozowymi ciury. On, jeniec, laskę teraz obiecywał i głowy odkrywały się na jego widok, a pokorne głosy wolały tym posępnym, przeciągłym, oznaczającym przestrach i poddanie się tonem.
— Pomyluj te pane!
— Jakom powiedział, tak się stanie — rzekł namiestnik. Jakoż istotnie pewien był swej instancji u hetmana, któremu był znajomy, bo nieraz do niego listy od księcia Jeremiego woził — i względy jego umiał pozyskać. Stał tedy, trzymając się pod boki, i radość biła mu z oblicza oświeconego blaskiem pożaru.
Ot, wojna skończona, ot, fala u progu rozbita, myślał. Pan Czarniecki miał słuszność, niepożytą jest siła Rzeczypospolitej, niezachwianą jej potęga.
A gdy tak myślał, duma rozsadzała mu piersi. Nie niska duma płynąca ze spodziewanego nasycenia zemsty, z upokorzenia wroga, ani z odzyskania wolności, której za chwilę już się spodziewał, ani z tego, że czapkowano przed nim teraz, ale czuł się dumnym, że jest synem tej Rzeczypospolitej zwycięskiej, przepotężnej, o której bramy wszelka złość, wszelki zamach, wszelkie ciosy tak rozbijają się i kruszą jako mocy piekielne u bramy nieba. Czuł się dumnym jako szlachcic patriota, że w zwątpieniu został pokrzepion, a w wierze nie zawiedzion. Zemsty już nie pragnął. Pogromiła jak królowa, wybaczy jak matka, myślał. Tymczasem huk dział zmienił się w grzmot nieustający. Kopyta końskie zaszczękały znów po pustych ulicach. Na rynek wleciał jak piorun na nieosiodlanym koniu kozak bez czapki w jednej koszuli z twarzą rozciętą mieczem i buchającą krwią. Wleciał, konia osadził, ręce rozkrzyżował i chwytając oddech otwartymi usty, krzyczeć poczuł.
Chmiel bije Lachiw! Pobyty jasnowielmożny pany, hetmany, pułkowniki, lycari, kawalery!
To rzekłszy, zachwiał się i na ziemię runął. Mirchorodcy skoczyli mu na pomoc. Plomień i bladość przeleciały przez oblicze pana Skrzetuskiego. Co on mówi? Rzekł gorączkowo do Zachara.
Co się stało? Nie może być, na Boga żywego! Nie może być!
Cisza. Tylko płomienie syczą na przeciwległej stronie rynku, trzaskają snopy iskier, a czasem przepalone domostwo runie z loskotem. Ale oto nowi jacyś gońce lecą.
Pobyty Lachy! Pobyty!
Za nimi ciągnie oddział Tatarów. Idą zwolna, bo otaczają pieszych, widocznie jeńców.
Pan Skrzetuski oczom nie wierzy.
Poznaje doskonale na jeńcach barwę hetmańskiej huzarii. Więc w ręce plaszcze i jakimś dziwnym, nieswoim głosem powtarza uporczywie.
Nie może być, nie może być.
Huk armat słychać jeszcze. Bitwa nieskończona. Przez wszystkie niepopalone ulice napływają jednak tłumy zaporożców i Tatarów. Twarze ich czarne, piersi dyszą ciężko, ale wracają jakby upojeni, śpiewają pieśni. Tak wracają żołnierze po zwycięstwie. Namiestnik pobladł jak trup.
Nie może być,
powtarzał coraz chrapliwiej.
Nie może być. Rzeczpospolita.
Nowy przedmiot zwraca jego uwagę. Wchodzą Semenowie Krzeczowskiego, niosąc całe pęki chorągwi. Przyjeżdżają na środek rynku i rzucają na ziemię. Niestety, polskie. Huk armat słabnie. W oddali słychać turkot nadchodzących wozów. Jedzie naprzód jedna wysoka kozacka telega, za nią szereg innych, wszystkie otoczone przez kozaków paszkowskiego kurzenia w żółtych czapkach. Przechodzą tuż koło domu, przy którym mirchorodcy. Pan Skrzetuski rękę do czoła przytknął, bo go blask pożaru oślepiał i wpatrzył się w postacie jeńców siedzących na pierwszym wozie. Nagle cofnął się w tylu. Rękami począł bić powietrze, jak człowiek trafiony strzałą w piersi. Z ust zaś wyrwał mu się krzyk straszny, nadludzki. Jezus Maria! To hetmani! I padł na ręce Zachara. Oczy zaszły mu blachmanem, a twarz stężała i zakrzepła, tak jak u ludzi umarłych. W kilka chwil później trzech jeźdźców na czele niezliczonych pułków wjeżdżało na rynek korsuński. Środkowy ubrany w czerwień siedział na białym koniu i wspierając się pod bok po złocistą buławą, spoglądał dumnie jak król. Był to Chmielnicki. Po obu jego stronach jechali Tuchaj Bey i Krzeczowski. Rzeczpospolita leżała w prochu i krwi u nóg kozaka. Upłynęło kilka dni. Ludziom zdawało się, że sklepienie niebieskie runęło nagle na Rzeczpospolitą. Żółte wody, Korsuń, zniesienie wojsk koronnych, zewsząd dotąd w walkach z kozakami zwycięskich, wzięcie hetmanów, pożar straszliwy na całej Ukrainie, rzezie, mordy niesłychane od początku świata. Wszystko to zwaliło się tak nagle, że ludzie prawie wierzyć nie chcieli, aby tyle klęsk mogło przyjść na jeden kraj od razu. Wielu też nie wierzyło. Inni odrętwieli z przerażenia, inni dostali obłąkania, inni przepowiadali przyjść antychrysta i bliskość sądu ostatecznego. Przerwały się wszystkie węzły społeczne, wszelkie stosunki ludzkie i rodzinne. Ustala wszelka władza, znikły różnice między ludźmi. Piekło odczepiło z łańcuchów wszystkie zbrodnie i puściło je na świat, by pohulały. Więc mord, grabież, wiarolomstwo, rozbestwienie się, gwałt, rozbój, szaleństwo zastąpiło pracę, uczciwość, wiarę i sumienie. Zdawało się, że odtąd ludzkość już nie dobrem, ale złem tylko żyć będzie, że się przeinaczyły serca i umysły i poczytują to za święte, co dawniej było bezecnym, a za bezecne, co dawniej było świętym. Słońce nie świeciło już nad ziemią, bo je zasłaniały dymy pożarów, a nocami zamiast gwiazd i księżyca świeciły pożogi. Płonęły miasta, wsie, kościoły, dwory, lasy. Ludzie przestali mówić, jeno jęczeli albo wyli jak psy. Życie straciło wartość, tysiące ginęły bez echa, bez wspomnienia. A z tych wszystkich klęsk, mordów, jęków, dymów i pożarów podnosił się tylko jeden człowiek coraz wyżej i wyżej, olbrzymiał coraz straszliwiej, zaciemniał już niemal światło dzienne, rzucał cień od morza do morza. Był to Bohdan Chmielnicki. 200 tysięcy ludzi zbrojnych i upojonych zwycięstwy stało teraz gotowych na jego skinienie. Czerń powstawała wszędzie. Kozacy grodowi łączyli się z nim po wszystkich miastach. Kraj od Prypeci do krańców pustyń był w ogniu. Powstanie szerzyło się w województwach ruskim, podolskim, wołyńskim, braclawskim, kijowskim i czernichowskim. Potęga hetmana rosła co dzień. Nigdy Rzeczpospolita nie wystawiła przeciw najstraszniejszemu wrogowi połowy tych sił, którymi on teraz rozporządzał. Równych nie miał w gotowości i cesarz niemiecki. Burza przeszła wszelkie oczekiwania. Sam hetman początkowo nie rozeznawał własnej potęgi i nie rozumiał, jak wyrósł już wysoko. Sprawiedliwością, prawem i wiernością dla Rzeczypospolitej jeszcze się osłaniał, bo nie wiedział, że te wyrazy, jako czcze wyrazy, mógł już deptać. Wszelako w miarę sił wzrastał w nim i ów niezmierny, bezwiedny egoizm, któremu równego historia nie przedstawia. Pojęcia złego i dobrego, zbrodni i cnoty, gwałtu i sprawiedliwości zlały się w duszy Chmielnickiego w jedno z pojęciami własnej krzywdy lub własnego dobra. Ten mu był cny, kto był z nim, ten zbrodniarz, kto przeciw niemu. Gotów był biadać na słońce i poczytywać to sobie za osobistą krzywdę, gdyby nie świeciło wówczas, gdy on potrzebował. Ludzi, wypadki, świat cały mierzył własnym ja. I mimo całej chytrości, całej hipokryzji hetmana, była jakaś potworna, dobra wiara w takim jego poglądzie. Wypływały zeń wszystkie występki Chmielnickiego, ale i czyny dobre, bo jeśli nie znał miary w znęcaniu się i okrucieństwie nad wrogiem, natomiast umiał być wdzięcznym za wszystkie, choćby mimowolne usługi, które mu oddawano. Tylko gdy był pijany, wówczas zapominał i o dobrodziejstwach i rycząc z szaleństwa wydawał spienionymi usty krwawe rozkazy, których żałował później. A w miarę jak rosło jego powodzenie, pijany bywał coraz częściej, bo coraz większe ogarniał go niepokój. Zdawać by się mogło, że triumfy zaprowadziły go na takie wyżyny, na które sam wstąpić nie chciał. Jego potęga przerażała innych, ale i jego samego. Olbrzymia rzeka buntu, porwawszy go, niosła z błyskawicową szybkością i nieubłaganie. Ale dokąd? Jak się to wszystko miało skończyć? Poczynając bunt w imię krzywd własnych, mógł ten kozacki dyplomata liczyć, że po pierwszych powodzeniach lub nawet po klęskach rozpocznie układy, że zaofiarują mu przebaczenie, zadośćuczynienie i nagroda za krzywdy i szkody. Znał on dobrze Rzeczpospolitą, jej cierpliwość tak nieprzebraną jak morze, jej miłosierdzie nie znające granic i miary, które płynęło nie tylko ze słabości, boć przecie nalewajce, otoczonemu już i zgubionemu, jeszcze ofiarowano przebaczenie. Wszelako teraz, po zwycięstwie na żółtych wodach, po zniesieniu hetmanów, po rozpaleniu wojny domowej we wszystkich południowych województwach, rzeczy zaszły zbyt daleko, wypadki przerosły, wszelkie oczekiwanie. Teraz walka musiała się toczyć na śmierć i życie. A na czyją stronę miało paść zwycięstwo? Chmielnicki pytał wróżbitów i gwiazd się radził i sam wytężał oczy w przyszłość, ale widział przed sobą tylko ciemność. Więc czasem straszny niepokój podnosił mu włosy na głowie, a z piersi zrywała się rozpacz jak wicher. Co będzie? Co będzie? Bo Chmielnicki, patrząc bystrzej od innych, rozumiał zarazem lepiej od wielu, że Rzeczpospolita nie umie użyć swych sił i sama o nich nie wie, ale jest potęgą olbrzymią. Gdyby jaki człowiek schwycił w ręce tę potęgę, wtedy kto by mu się oparł? A któż mógł zgadnąć, czy straszne niebezpieczeństwo, czy bliskość przepaści i zguby nie potłumi zamieszek, niezgody wewnętrznej, prywaty, zawiści panów, warcholstwa, gadanin sejmowych, swawoli szlacheckiej, bezsilności króla? Wtedy by 500 000 samego tylko herbowego ludu mogło wyruszyć w pole i zgnieść Chmielnickiego, choćby go nie tylko chan krymski, ale i sam sultan turecki wspomagał. O tej uśpionej potędze Rzeczypospolitej wiedział prócz Chmielnickiego i zmarły król Władysław i dlatego całe życie pracował nad tym, by z największym w świecie mocarzem rozpocząć walkę na śmierć, bo tylko w ten sposób potęga owa przywołaną do życia być mogła.
Gwoli temu przekonaniu nie wahał się król rzucać iskier i na prochy kozackie. Było li przeznaczonym istotnie kozakom wywołać tę powódź, by w niej utonąć nareszcie? Chmielnicki rozumiał i to także, jak mimo całej słabości strasznym był odpór tej Rzeczypospolitej. W taką bezładną, źle powiązaną, rozdartą, swawolną, nierządną biły przecie najgroźniejsze ze wszystkich fale tureckie i rozbijały się o nią jak o skalę. Tak było pod Chocimiem, na co własnymi niemal oczyma patrzył. Jednak ta Rzeczpospolita nawet w chwilach swej słabości zatykała swe chorągwie na walach obcych stolic. Jakiż tedy da odpór? Czego nie dokaże przywiedziona do rozpaczy, gdy będzie musiała umrzeć albo zwyciężyć? Wobec tego każdy triumf Chmielnickiego był nowym dla niego niebezpieczeństwem, bo zbliżał chwilę przebudzenia się lwa drzemiącego i czynił bardziej niemożliwymi układy. W każdym zwycięstwie leżała przyszła klęska, w każdym upojeniu na dnie gorycz. Teraz na burzę kozacką miała przyjść burza Rzeczypospolitej. Chmielnickiemu wydawało się, że już słyszy jej głuchy, daleki huk. Oto z Wielkopolski, Prus, Rojnego Mazowsza, Małopolski i Litwy nadejdą tłumy wojowników. Trzeba im tylko wodza. Chmielnicki wziął w niewolę hetmanów, ale i przez tę szczęśliwość przeglądała jakby zasadzka losu. Hetmani byli doświadczonymi wojownikami, ale żaden z nich nie był człowiekiem, jakiego wymagała ta chwila grozy, przerażenia, klęski. Wodzem mógł być teraz jeden tylko człowiek. Zwał się on książę Jeremi Wiśniowiecki. Właśnie dlatego, że hetmani poszli w niewolę, wybór prawdopodobnie miał paść na księcia. Chmielnicki nie wątpił o tym na równi ze wszystkimi. A tymczasem do Korsunia, w którym hetman zaporoski zatrzymał się po bitwie dla odpoczynku, dolatywały zza Dnieprza wieści, że straszny książę ruszył już z Lubniów, że po drodze depce bunt niemiłosiernie, że po przejściu jego znikają wsie, słobody, hutory i miasteczka, a natomiast jeżą się krwawe pale i szubienice. Przestrach dwoił i troił liczbę sił jego. Mówiono, że prowadzi 15 000 wojowników najlepszego wojska, jakie być mogło w całej Rzeczypospolitej. W obozie kozackim spodziewano się go lada chwila. Wkrótce po bitwie pod krutą balką okrzyk Jarema idzie! Rozległ się między kozakami i rzucił poploch między czerń, która poczęła ślepo uciekać. Poploch ten zastanowił głęboko Chmielnickiego.